Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Andrzej Żywień, Nowoczesna. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To się będzie nazywać Koalicja Obywatelska.
Koalicja
tak?
Obywatelska, jak najbardziej.
Przyszły wiceprezydent Zielonej Góry, jeśli wygra Sławomir Kotylak.
No, takie są plany. Będziemy walczyć i myślę, że wywalczymy.
A słyszał pan o tym, że się pojawiają już nazwiska kolejnych wiceprezydentów?
Wie pan, no zawsze każdy może mieć swoje plany, marzenia. Ważne jest to, co jakby jako koalicja postanowimy. Mamy swoje priorytety, mamy swój sposób działania i kto będzie, wie pan, dla mnie to jest naprawdę bardzo wtórne, kto będzie wiceprezydentem. Ja też nie mam takiego parcia na tą wiceprezydenturę. Po prostu byłem kandydatem na prezydenta Nowoczesnej. Mhm. Teraz w naturalny sposób jestem kandydatem na wiceprezydenta i zrobię wszystko tak jak Sławek Kotylak, żeby zwyciężyć.
Dobrze, o polityce może za chwilę więcej jeszcze, natomiast jesteśmy w okresie winobrania, Dni Zielonej Góry i tak zastanawiamy się tutaj, czy Zielona Góra ładnie świętuje to swoje winobranie.
Wie pan co, ja pamiętam, już mam swoje lata niestety, więc ja te winobrania pamiętam od zamierzchłych praktycznie czasów. Widzę, jak to się zmieniało. Natomiast dla mnie ta impreza jest, ona nie ma żadnego charakteru. No, to jest promocja wszystkiego, wszystkich, kto, no, jadą firmy na jakichś platformach, machają chorągiewkami firmowymi, jest tłum. Tam nie ma żadnej myśli przewodniej. To ja w zeszłym roku robiłem wiele zdjęć podczas winobrania i są takie jasne punkty, tak jak na przykład był przemarsz szkoły Aikido Piotra Kirmiela, czy w ogóle osób związanych ze sztukami walki.
Pan ma akurat słabość.
No ja mam słabość, tak, ale to przez to, że oni byli ubrani w te stroje, że tam pachniało jakąś egzotyką. Tak na dobrą sprawę, to jest wszystko, jak to się mówi, od Amasza do Kajfasza.
Ale to pan mówi o korowodzie.
O korowodzie, natomiast tak imprezy, nie? No wiadomo, że jeżeli się za określone pieniądze ściągnie artystów, dobrych artystów, to nie ma problemu. Oni zawsze mają swoją markę, swoich słuchaczy, swoich odbiorców i wtedy wszystko jest w porządku. Oczywiście tak się dobrze akurat fortunnie składa dla obecnych władz miasta, że niedługo są wybory, więc te wszystkie jakby występy znanych artystów są kojarzone w jakiś sposób z władzami.
A wino, winiarze?
Tak, ale to powinno być, właśnie to powinien być przewodni charakter winobrania. To znaczy wino, dobre jedzenie, które się z tym winem kojarzy. Można by było zrobić imprezę, która jakby uczy ludzi konsumpcji wina z określonymi potrawami. Ja wiem, że to może początkowo nie będzie tak wielu odbiorców, prawda, bo to trzeba ludzi uczyć, ale jakby rolą miasta poprzez jego promocję jest też jakby nauka. To nie chodzi o to, żeby kupić chiński pistolet maszynowy dla dziecka, tak, który strzela wodą, czy oscypki. Tu po prostu wiadomo, że to są imprezy handlowe, które można zrobić, ale nie to powinno być główną myślą przewodnią.
Jarmark utrzymuje winobranie, takie jest tłumaczenie.
Tak, chwili. Jarmark utrzymuje winobranie, tylko należy się zastanowić, czy to powinno być jakby motywem przewodnim, bo tak, mamy artystów, okej, natomiast nie ma czegoś takiego, tak jak powiedziałem, jakiejś imprezy, która będzie wyjątkowa w skali kraju, prawda? Bo te jarmarki się przenoszą z miejsca na miejsce. Dzisiaj jest w Zielonej Górze, za tydzień będzie w Kaliszu czy gdziekolwiek indziej.
A był pan już na Wzgórzu Winnym?
Nie, wie pan co, ja prowadzę firmę, więc przez ostatnie kilka dni byłem totalnie wyłączony. No do jakichś takich momentów zupełnie niezbędnych, kampanijnych, które się już zaczynają, bo jest ogromnie dużo rzeczy do uzgodnienia, zanim jeszcze ta kampania ruszy tak całą parą, ale no, mało jeszcze w tym roku z winobraniem miałem do czynienia.
To w takim razie o Wzgórzu Winnym nie porozmawiamy, ale zapytam o przyszłość projektu pod tytułem, nazwijmy, trasę aglomeracyjną imieniem poety Zbigniewa Herberta, bo no, trzeba przyznać, że dokonał pan takiej ekwilibrystyki. Oskarżyć Prawo i Sprawiedliwość o to, że nie chce Herberta, no to jest nie lada sztuka.
Panie redaktorze, ja określam tą postawę w ten sposób, że wieszcze to nie są worki ziemniaków i się nie przesuwa. Dwa razy sprawa stawała w porządku obrad Rady Miasta.
No pytanie, kto przesunął wieszcza
dobrze,
i kto go instrumentalnie potraktował?
Właśnie, ja chcę odpowiedzieć. Nie można nam, mnie już najbardziej, czy najmniej i naszemu koalicjantowi nie można zarzucić, że to jest kwestia wyborcza, dlatego, że ja złożyłem, napisałem ten list otwarty do Rady Miasta na początku kwietnia. Więc trudno mówić, że to była kwestia wyborcza.
O, wie pan co, że tak powiem, rasowy polityk.
Czy wyrachowanie aż tak daleko sięga.
Nie używam tego słowa, ale rasowy polityk planuje, wie pan, nie pół roku, ale 5 lat do przodu.
Nie, dobrze, ale to spojrzyjmy.
Także pewne akty można zaplanować.
Tak, ale nawet,
roku.
Znaczy ja pana zapewniam, że nie było tu żadnej myśli przewodniej. No jeszcze, natomiast chcę powiedzieć, jak ja to widzę. Raz to stawało na Radzie Miasta. Okej, wtedy zostało zdjęte z porządku obrad. Radni Platformy Obywatelskiej przygotowali dokument, który jasno stwierdza, że nie ma żadnego problemu. I to nie jest dokument, który ktoś sobie napisał na kolanie. To jest dokument, który pochodził od instancji, która nadzoruje budowę i rozlicza tą budowę. Więc w tym momencie, jeżeli radni pana prezydenta i radni PiSu zdejmują to ponownie, to ja się zastanawiam, czy to nie jest koniunkturalne i wyborcze.
A ja się zastanawiam, czy dla Zbigniewa Herberta nie lepsze byłoby jakieś rondo, jakiś skwer, miejsce, gdzie można się zatrzymać i wziąć do ręki tomik jego poezji, żeby poczytać. A nie trasa, która przez lata była określana sformułowaniem aglomeracyjna.
Wie pan co, ta aglomeracyjna, jeżeli nazwa czy imię Herberta przebije się, jeżeli ta ulica rzeczywiście tak będzie się nazywała, nikt za rok nie będzie pamiętał o aglomeracyjnej. Natomiast skala tego poety to nie jest jakiś poeta, to jest największy poeta europejski. Ja może przez to, że ja go absolutnie uwielbiam, to znaczy znam jego utwory, interesuję się tym, to, że on nie dostał Nagrody Nobla, to jest problem Komitetu Noblowskiego, a nie Herberta.
Ale też środowiska polskiego,
tak,
które w
też.
Pewnym momencie
ale na pewno
bardziej postawiło na Szymborską.
Na pewno zasługiwał na tą nagrodę. I teraz mamy rok Herberta. W Zielonej Górze ja nie znam imprezy, która dotyczyłaby Herberta. Jak myśmy uczcili w roku Herberta, który był ustanowiony przez aklamację na stojąco w Sejmie? Nic się nie stało. Więc w roku Herberta myślę, że należy mu się ta ulica i to, że teraz jest aglomeracyjne, nikt tego nie będzie wiedział za rok.
I kto wie, może to będzie jedna z pierwszych uchwał, które podejmie nowa Rada Miasta, która zostanie
wybrana. Ja myślę, że
wybrana.
Tak się stanie, bo jeżeli radni PiSu powiedzieli, że oni poprą tą uchwałę, no to myślę, że coś mi się udało.
A jak nastroje, że tak powiem, w obozie koalicyjnym w kontekście wyborów? Bo no, jak się patrzy w tej chwili, to jeszcze takie jest, no, gdzieś tutaj konferencje prasowe, różne komitety organizują, w jakichś sprawach zabierają głos, ale dynamika kampanii jeszcze jest taka, zbieracie siły, kumulujecie energię.
To znaczy, my mamy ogromnie wielką chęć do tego, żeby te wybory wygrać. I my te wybory wygramy. Natomiast jest tyle roboty papierkowej, to się po prostu nie mieści w głowie, ile rzeczy trzeba zrobić, zanim się tak na dobrą sprawę zacznie kampanię. To są rzeczy, których nie można przegapić, że coś się tam zrobi jutro, bo jak termin jakby następnego dnia już jest po prostu po zawodach, więc w tej chwili, i to chyba nie tylko nas dotyczy, po prostu wszyscy pochylają się teraz nad tym, co trzeba zrobić, żeby w ogóle móc tą kampanię prowadzić. A zapewniam, że nasza kampania będzie wyjątkowa.
Znaczy, na czym będzie polegać jej wyjątkowość?
Wie pan co, jak ja teraz powiem, nie, dlaczego oczywiście. Ona będzie wyjątkowa, to ona już nie będzie wyjątkowa. Także nie, ona, żeby była wyjątkowa...
Stopniujemy emocje. Natomiast,
tak,
no to może trochę o szansach w kontekście sondaży, które gdzieś pojawiają się. Sondaży krajowych poparcia partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość nieustannie na czele z bezpiecznym dystansem do Platformy Obywatelskiej. Jak rozumiem, także Nowoczesnej, czyli tej Koalicji Obywatelskiej, czy to was, przepraszam, nie martwi jakoś specjalnie?
Wie pan co, absolutnie nie martwi, bo jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli nawet tak będzie, bo ja nie mówię, że w województwie lubuskim, bo tutaj te sondaże są jakby inne, tak? Tutaj akurat Koalicja Obywatelska wygrywa z PiS-em. Natomiast w skali kraju nawet w miejscach, gdzie czy w województwach, czy w miastach, gdzie PiS wygrałby wybory, no to jest pytanie o partnera koalicyjnego. No, dla opozycji poza jedną z organizacji, która, czyli mówię o Kukiz 15, która mogłaby być teoretycznie partnerem koalicyjnym, to nikt się tak za bardzo nie kwapi do tej koalicji, więc bardzo być może, że w niektórych województwach i miastach będzie tak, że PiS zwycięży, choć mam nadzieję, że nie, bo kampania przed nami, to wtedy no, nie będzie miała ani z prawa, ani z lewa partnera koalicyjnego. I może się skończyć tym, że jakaś ładna, mocna, dobra koalicja, która łączy Koalicję Obywatelską na przykład z SLD, z PSL-em, z innymi partiami, po prostu będzie rządziła w miastach i województwach.
Jest 22 października, mamy pierwsze już takie no, niemalże pewne wyniki pierwszej tury wyborów. Do drugiej tury przechodzi obecnie urzędujący Janusz Kubicki z Piotrem Barczakiem z Prawa i Sprawiedliwości. Co robi Koalicja Obywatelska? Kogo poprze?
Wie pan co, tak jak pan słusznie zauważył, kampania się jeszcze nie rozpoczęła. Sondaże przed kampanią mogą być bardzo bolesne dla tych, którzy uznają, że no, są fajne sondaże, więc można
Pytam tylko o to, czy Platforma jest w stanie poprzeć PiS, jeśli zaistniałby taki wariant.
Panie redaktorze, my przede wszystkim nie bierzemy takiego wariantu pod uwagę, ale wiadomo, że rzeczy zdarzają się różne. I teraz gdybyśmy, w co nie wierzę, nie weszli do drugiej tury, to znaczy Sławek Kotylak nie wszedł do drugiej tury wyborów, kampania się jeszcze nie rozpoczęła, my będziemy obserwowali, co te opcje, czy co ci kandydaci będą prezentowali.
Czyli nie szyldy partyjne,
Znaczy, wie pan, przede wszystkim interesuje nas dobro miasta. Oczywiście najdalej, jak może być, jest nam do PiS-u. Natomiast prawdopodobnie równie daleko jest nam do przynajmniej w dużej części Koalicji Obywatelskiej.
Platforma współpracowała z Januszem Kubickim.
Tak, jak ja powiedziałem, myśmy zawarli koalicję na przyszłość, nie na przeszłość. Nas nie obchodzi absolutnie to, co było. Nas interesuje to, co będzie i będziemy obserwowali, kto ma jakie pomysły. Jeżeli będą to pomysły zbieżne z tymi, które my głosimy, no to byłoby dziwne, gdybyśmy powiedzieli, no przepraszam bardzo, ale jesteśmy
swoją
daleko.
Drogą, to moje pytanie można by było także odwrócić i to też byłoby interesujące. Czy Prawo i Sprawiedliwość poparłoby Sławomira Kotylaka jako kandydata w drugiej turze z Januszem Kubickim?
No to jest właśnie dobre pytanie. I liczę na to, że tutaj będzie podobne podejście.
Andrzej Żywień, Nowoczesna, był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia życzę.